wskazała na stół nauczycielski, przy którym zajęte już były dwa ostatnie puste miejsca. Ludo Bergman siedział obok profesora Karkarowa, a pan Crouch, szef Percy'ego, zajął miejsce obok madame Maxim. — Co oni tu robią? — zdziwił się Harry. — No przecież to oni są organizatorami turnieju trójmagicznego, prawda? — powiedziała Hermiona. — Sądzę, że chcą uczestniczyć w otwarciu. Kiedy pojawiło się drugie danie, dostrzegli na półmiskach jakieś nieznane im desery. Ron spróbował trochę dziwnie wyglądającej galaretki migdałowej, po czym przesunął półmisek nieco w prawo tak, żeby był widoczny ze stołu krukonów. Ale dziewczyna o wyglądzie Willi chyba się już najadła i nie podeszła do nich po raz drugi. W końcu złote talerze zalśniły czystością i Dumbledore powstał ponownie. W sali wyczuwało się radosne napięcie. Harry poczuł lekki dreszczyk emocji, zastanawiając się, co ich czeka. Kilkanaście krzeseł dalej Fred i George wychylili się do przodu, wpatrując się bacznie w dyrektora.
— Nadeszła długo oczekiwana chwila — rzekł Dumbledore, spoglądając z uśmiechem po morzu wpatrzonych w niego twarzy. — Czas, by obwieścić początek turnieju trójmagicznego. Chciałbym jednak powiedzieć kilka słów, zanim przyniesiemy szkatułę.
— Co? — mruknął Harry. Ron wzruszył ramionami.
— By wyjaśnić wam procedurę, zgodnie z którą będziemy w tym roku postępować. Najpierw jednak pozwólcie, że przedstawię, oczywiście tym, którzy jeszcze ich nie znają, pana Bartemiusza Croucha, dyrektora Departamentu Międzynarodowej Współpracy Czarodziejów.
Tu rozległy się dość niemrawe oklaski.
I pana Ludona Bagmana, dyrektora Departamentu Magicznych Gier i Sportów.
Bagman otrzymał o wiele głośniejsze brawa. Być może dlatego, że był kiedyś sławnym pałkarzem, a może po prostu dlatego, że miał o wiele przyjemniejszą powierzchowność. Podziękował za oklaski jowialnym machnięciem ręki. Natomiast Bartemiusz Crouch ani się nie uśmiechnął, ani nie podniósł ręki. Harry pamiętał go z Mistrzostw Świata w Quidditchu. Miał wówczas na sobie schludny, mugolski garnitur, więc teraz w szatach czarodzieja wyglądał trochę dziwacznie. A już szczególnie dziwnie wyglądały jego krótko przystrzyżone wąsiki i równy przedziałek, tuż obok burzy siwych włosów i długiej brody Dumbledora. Pan Bagman i pan Crouch pracowali niezmordowanie przez parę ostatnich miesięcy nad przygotowaniem turnieju, ciągnął Dumbledore. A teraz wraz ze mną, profesorem Karkarowem i madame Maxim, wejdą w skład zespołu sędziów, którzy będą oceniać wysiłki reprezentantów poszczególnych szkół. Na dźwięk słowa reprezentanci atmosfera w sali zrobiła się jeszcze bardziej napięta. Być może Dumbledore zauważył, że wszyscy zamarli, bo uśmiechnął się i powiedział: Panie Filch, proszę przynieść szkatułę. Filch, który czaił się niezauważony w kącie sali, teraz zbliżył się do Dumbledora, niosąc dużą drewnianą skrzynkę inkrustowaną drogimi kamieniami. Wyglądała na bardzo starą. W sali dał się słyszeć cichy pomruk. Emocje sięgnęły zenitu. Mały Dennis Creevy wlazł na krzesło, żeby lepiej widzieć, ale i tak głowa ledwo mu wystawała ponad innymi.
Instrukcje zadań, przed którymi staną w tym roku reprezentanci szkół, zostały już zatwierdzone przez pana Croucha i pana Bagmana, powiedział Dumbledore, gdy Filch ostrożnie postawił przed nim na stole skrzynkę. I dokonali oni odpowiednich przygotowań do każdego z zadań. W ciągu całego roku szkolnego reprezentanci zmierzą się z trzema zadaniami, które będą sprawdzianem ich czarodziejskich zdolności i umiejętności, ich waleczności magicznej, ich śmiałości, ich umiejętności trafnego wnioskowania, no i oczywiście ich zdolności radzenia sobie w obliczu zagrożenia.
Teraz w sali zapadła tak głucha cisza, jakby wszyscy wstrzymali oddechy.
Jak wiecie, w turnieju współzawodniczy ze sobą trzech zawodników, po jednym z każdej szkoły.
Wszyscy oni będą oceniani stosownie do tego, jak wykonają każde z zadań, a ten, który otrzyma najwięcej punktów, zdobędzie puchar turnieju trójmagicznego. Reprezentanci szkół zostaną wybrani przez niezależnego sędziego. Przez czarę ognia. Wyjął różdżkę i stuknął nią trzykrotnie w skrzynkę. Wieko otworzyło się powoli. Dumbledore sięgnął do środka i wyjął dużą, dość topornie wyciosaną, drewnianą czarę. Nikt nie zwróciłby na nią uwagi, gdyby nie to, że była pełna aż po brzegi roztańczonych, niebiesko-białych płomieni. Dumbledore zamknął szkatułę i postawił na niej czarę tak, żeby wszyscy ją widzieli. Każdy, kto pragnie zgłosić się do turnieju, musi napisać czytelnie na kawałku pergaminu swoje imię i nazwisko, a także nazwę szkoły i wrzucić pergamin do czary. Macie 24 godziny na podjęcie decyzji. Jutro, w noc duchów, czara wyrzuci nazwiska tych trzech, którzy zostaną przez nią uznani za godnych reprezentowania swoich szkół. Po tej uczcie czara zostanie umieszczona w sali wejściowej, by każdy, kto pragnie kandydować, miał do niej swobodny dostęp. Aby ustrzec przed pokusą tych uczniów, którzy nie ukończyli jeszcze 17 lat, nakreślę wokół czary ognia linię wieku. Ten, kto nie ukończył 17 lat, nie będzie w stanie jej przekroczyć. I wreszcie chciałbym przestrzec tych, którzy chcą się zgłosić, by bardzo uważnie i szczerze ocenili swoje możliwości. Turniej nie jest błahą zabawą. Kiedy czara ognia dokona wyboru, nie będzie już odwrotu. Wybrany reprezentant będzie musiał przejść przez wszystkie próby aż do końca turnieju. Wrzucenie swojego nazwiska do czary jest równoznaczne z zawarciem magicznego kontraktu. Z roli reprezentanta nie można się będzie wycofać. Dlatego upewnijcie się, czy jesteście naprawdę przygotowani do wzięcia udziału w turnieju, zanim wrzucicie swoje nazwisko do czary. A teraz już chyba najwyższy czas, by pójść spać. Życzę wszystkim dobrej nocy. Linia wieku! Zawołał Fred Weasley, kiedy szli ku drzwiom prowadzącym do sali wejściowej. Oczy mu błyszczały. Przecież to można załatwić eliksirem postarzającym, no nie? A jak już się wrzuci swoje nazwisko do czary, można spać spokojnie. Przecież ona nie zwraca uwagi na wiek.
A ja uważam, że ten, kto jeszcze nie ukończył 17 lat, nie ma żadnych szans, oświadczyła Hermiona. My po prostu jeszcze za mało umiemy.
Mów za siebie, dobra, przerwał jej George. To co, Harry? Startujemy?
Harry pomyślał krótko o bezwzględnym zakazie Dumbledora, ale natychmiast wyobraził sobie siebie zdobywającego puchar turnieju trójmagicznego. Czy Dumbledore bardzo by się wściekł, gdyby ktoś nie mający jeszcze 17 lat znalazł sposób na przekroczenie linii wieku?
Gdzie on jest?
Zapytał Ron, który w ogóle nie słuchał, o czym mówią, tylko wypatrywał w tłumie Kruma.
Dumbledore nie powiedział, gdzie będą spać ci z Durmstrangu?
Ale natychmiast uzyskał na to odpowiedź. Przechodzili właśnie obok stołu Slytherinu, gdzie Karkarow zbierał swoich uczniów.
A więc wracamy na pokład, mówił. Wiktorze, jak się czujesz? Najadłeś się? Mam posłać do kuchni po wino z korzeniami?
Harry zobaczył, jak Krum kręci głową i narzuca na siebie futro.
Panie profesorze, ja bym się napił trochę wina, odezwał się z nadzieją w głosie jeden z pozostałych uczniów Durmstrangu. Tobie niczego nie proponowałem, Poliakow, warknął Karkarow, tracąc natychmiast swój ojcowski ton. Widzę, chłopcze, że poplamiłeś sobie szatę jedzeniem. Wstydź się!
Odwrócił się i poprowadził swoich uczniów w stronę drzwi, a dotarł do nich w tej samej chwili, co Harry, Ron i Hermiona. Harry zatrzymał się, by go przepuścić.
Dziękuję,
powiedział Karkarow niedbałym tonem, spoglądając na niego przez ramię. I wówczas zamarł w bezruchu. Odwrócił głowę do Harego i wpatrywał się w niego, jakby nie dowierzał własnym oczom. Jego uczniowie również się zatrzymali. Spojrzenie Karkarowa przesuwało się powoli po twarzy Harego, aż natrafiło na bliznę. Uczniowie Durmstrangu
też wlepili w nią oczy. Kątem oka Harry dostrzegł, że na kilku twarzach pojawia się wyraz zrozumienia. Chłopiec w poplamionej jedzeniem szacie szturchnął stojącą obok niego dziewczynę i pokazał jej palcem bliznę Harry'ego.
Tak, to Harry Potter, zagrzmiał zza ich pleców ochrypły głos.
Profesor Karkaroff okręcił się na pięcie. Stał tam szalonooki Moody, opierając się ciężko na lasce. Jego magiczne oko utkwione było w dyrektorze Durmstrangu. Karkaroff zbladł. Na jego twarzy pojawiła się mieszanina wściekłości i strachu.
— To ty! — powiedział, wpatrując się w Moody'ego, jakby nie dowierzał własnym oczom.
— Tak, to ja — odrzekł ponuro Moody. — A jeśli nie masz nic do powiedzenia Potterowi, to rusz się z miejsca, tarasujesz przejście.
Bo rzeczywiście pod drzwiami zebrał się już spory tłum. Połowa uczniów czekała na przejście, wyciągając szyję, by zobaczyć, co spowodowało ten korek. Profesor Karkaroff bez słowa machnął ręką na swoich uczniów i wyprowadził ich z sali. Moody patrzył za nim, a jego magiczne oko błysnęło białkiem, najwyraźniej spoglądając teraz do tyłu. Na pokiereszowanej twarzy pojawił się wyraz głębokiej odrazy.